Dzień dobry, witam Państwa. Kilka tygodni temu, dwa tygodnie temu, z profesorem Wielomskim w Super Expressie, w Superlingu, poruszyliśmy temat lobbingu w Polsce i wyszło nam, że lobbing w Polsce istnieje tylko właśnie zagraniczny, że nie ma polskiego lobbingu, a w związku z tym, że temat lobbingu jest bardzo, jakoś tak coraz bardziej popularny w ciągu ostatnich dni, liczne przykłady tego są i będę je za chwilę wymieniał. Spotkałem się dzisiaj z posłem Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysławem Wiplerem, znanym z tego, że swego czasu zajmował się PR-em, lobbyingiem, bo PR i lobbying to jest jedno i to samo, czy nie można tego łączyć z sobą? Raczej można, nie? Jak ktoś robi sobie dobry PR, to lobbuje za sobą, to w związku z tym PR jest związany z lobbyingiem.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Oczywiście są to dwa obszary różne. Czyli PR, czyli tak zwana komunikacja i klasycznie mówiąc propaganda, no. Ktoś by jeszcze powiedział, czyli kształtowanie przekazu w określonych obszarach, który ma często osiągnąć wpływ, skutek, który zmieni sytuację podmiotu, któremu na tym zależy, a lobbying szeroko rozumiany to też są inne narzędzia, bo public affairs to jest taka część komunikacji, która jest prowadzona w sposób bardzo specyficzny i która jest prowadzona w trybie, w którym masz mieć komunikację z decydentami albo z ich otoczeniem. Ideałem jest taki sposób, żebyś był przy tym możliwie niewidoczny, żeby to nie hulało, nie było powodem jakichś awantur medialnych, bo nieraz ktoś chciał za czymś lobbować, a robił to w taki sposób nieudolny, czasami były wręcz katastrofy lobbingowe, że szkodził sobie, swoim interesom i przez jakiś czas stawał się toksyczny i się robiło wokół niego dosyć dużo tlenu. Także są to dwa różne obszary, no ale jest jasne.
Ale pokrywające się w dużym stopniu.
W jakiejś mierze są różne narzędzia, tak? No bo mamy narzędzie takie, które mają skutkować tym, żeby. No, jeden mecenas, bardzo znany mecenas, powiedział mi tak: Przemek, jeden dobry artykuł jest dużo lepszy niż dwa genialne, wybitne, cudowne pisma procesowe. Bo w obecnych warunkach przeciętny sędzia nie przeczyta tego pisma procesowego. Jak on go nie przeczyta, to nie przeczyta go nic. Nikt. A artykuł na temat danego i sprawy, to cały sąd przeczyta i wszyscy w sądzie będą się pytać sędziego, co on odwala w tej sprawie, co tam się dzieje. Fachowo, organizacje zajmujące się tam różnym otoczeniem procesu wydawania wyroków, funkcjonowania urzędów, mówią, że to jest efekt mrożący, presja na sąd, ale czasami się dzieją tak przedziwne rzeczy, że wystarczy opisanie sprawy, to lecą ludzie, którzy coś dziwnego kręcili, a to czasami wystarcza, to jest jeden z celów, żeby przerwać proces jakichś tam negatywnych zmian. Albo dziwne wyroki nie zapadają, albo sąd zmienia linię, zmienia stanowisko, albo prokuratura wreszcie po tym, jak dostanie pytania od dziennikarza, widzą, że się nie zajmowali tematem, bo ich mają za dużo, nie zależało im, albo ktoś próbował skręcić sprawę, nagle widzą, że o kurde, media się tym interesują, to w tym momencie nie da się sprawy skręcić.
Wyroki, które powinny ewidentnie być na jedną stronę, zapadają na drugą stronę.
Jak widzisz, że coś będzie opisane, ktoś tym się interesuje, to widzisz, że po cichu się numeru nie odwali i musisz się wycofać. Jeden z moich ulubionych przykładów sprawczości takiego szeroko rozumianego lobbingu była sytuacja, gdy klient mojego przyjaciela, adwokata, w lockdownie od 5 dni siedział w izbie zatrzymań, a zgodnie z konstytucją ma prawo, może być siedzieć 48 godzin, później ma być wniosek aresztowy i sąd ma rozstrzygnąć, czy nadal można go pozbawiać prawa do wolności, czy nie. I facet siedział już 5 dni w areszcie w Środzie Wielkopolskiej. I nie było, pozbawiali go prawa do kontaktu z adwokatem. Dlaczego? Bo okazało się, że jest chory na COVID. I nie wiedzieli, co z tym zrobić, więc na wszelki wypadek nie robili nic. No tak, i tak. Jeden z dziennikarzy z największych radiostacji w Polsce poproszony wysłał maila do tej izby zatrzymań. Czy to prawda, że od dnia takiego, czyli już 5 dni, siedzi tu obywatel taki i taki, nie było rozprawy aresztowej i odbawiacie mu prawa do kontaktu z adwokatem. Po otrzymaniu tego maila, ktoś pobiegł do szefa jednostki, stanąłem włosy na dębie, co tu się zaraz wyjdzie, pobiegli chłopa, wypuścili, chociaż miał ten COVID i odpisali, nie, nie ma tu nikogo takiego. Czyli facet siedział 5 dni bez prawa do rozpatrzenia wniosku aresztowego, bez kontaktu z adwokatem, ale wystarczyły wysłanie pytań przez dziennikarza, który się tematem zainteresował i nagle koniec maniany, ale żeby się nie przyznać, że odwalili coś takiego, to najpierw chłopa wypuścili i później odpisali zgodnie z prawdą, która była prawdą od 15 minut. Nie, i nikogo takiego u nas nie ma.
Ale to rozumiem, że lobby został oskarżony, lobbing, to lobbysta był, tak?
Nie, to był normalny facet w jakiejś tam sprawie. Mówię o tym, że jak mówimy o szerokim jakimś tam działaniu, to co jest nazywane lobbingiem, to jest od prostych rzeczy. Szukasz lobbysta, to jest ktoś, kto ma wywrzeć wpływ, czyli ma reprezentować interesy swojego klienta. W krajach anglosaskich, w krajach cywilizowanego kapitalizmu działania takie, które u nas są nazywane lobbingiem, stanowią gałąź w działaniu dużych kancelarii prawnych i one się tym zajmują. Mają
to
ludzi.
Się oficjalnie dzieje.
No to oczywiście, że się oficjalnie
dzieje.
Każdy wie,
że to jest lobbysta.
Są całe piony, działy, dział public affairs, dział do spraw właśnie, zresztą w wszystkich dużych międzynarodowych firmach i w części dużych polskich firm są normalnie piony, dyrektorzy zajmujący się czymś takim, którzy mają budżet, którzy dbają o obecność, o prezentowanie stanowiska firmy w różnego rodzaju kongresach, Karpaczach, Krynicach, Europejskich Kongresach Gospodarczych, EFNI, wszędzie po prostu, gdzie uważają, że jest rozsądne zaprezentowanie w danej sprawie swojego stanowiska. Także tych narzędzi działania jest bardzo, bardzo wiele. Są one co do zasady legalne czy bardzo legalne, tylko że czasami ludzie lobbują za krzywymi tematami, krzywymi sprawami. Na przykład ktoś mógł lobbować za tym, żeby po cenie porównywalnej tylko z tym, za ile Indianie sprzedali wyspy Manhattan, bo oni to pchnęli za $24 i to jest przykład frajerstwa takiego transakcyjnego na całym świecie,
naiwności.
A u nas się okazuje, że chłopy za 22 czy 23 miliony pchnęli działkę wartą 400, za to dostali kilka kartonów soczków po cenie niższej niż rynkowa z nadrukowaną własną twarzą, więc można powiedzieć bardziej się sponiewierali i sfrajerzyli niż ci Indianie, którzy za perkal i paciorki sprzedali wyspę, która jest teraz dzielnicą Nowego Jorku.
No ale to jest sytuacja u nas od lat spotykana. To jest, zacznijmy od takich najbardziej znanych, afera hazardowa, której z informacji, jakie są ogólnie dostępne, wynika, że została przekręcona za mieszkanie w centrum Warszawy. Futerkowa, podobne pieniądze poszły. Teraz mamy sytuację z segregacją śmieci, czyli z aferą butelkową, którą sam ogłosiłeś na mówicy, mówiąc o tym, że cały ten system butelkowy został ustalony w jednej z ambasad zagranicznych, gdzie poszli politycy jednej z polskich partii i w finale wyszła ustawa, w świetle której coś, co na przykład w Norwegii, w Danii, w Niemczech jest zarezerwowane dla miejscowych firm i to one zarabiają pieniądze, na tym pieniądze zostają w tych krajach. U nas oczywiście zostało oddane na zewnątrz i miliardy złotych będą wypływały. Jak to się dzieje w Polsce, że w Polsce z taką łatwością można kupić ustawy za jakieś śmieszne pieniądze?
Czy to by tak nie przesadzam, że można kupić ustawę za śmieszne pieniądze, ale podstawowo...
No, nie są śmieszne, rozumiem.
Czasami, co gorsza, tam nie ma żadnych pieniędzy i tylko ktoś potrafi zbudować schemat bazując na jakiejś niekompetencji, lękach czy braku świadomości, jak wygląda cały proces polityków czy decydentów w danym obszarze. Przykład, o którym mówisz, czyli zmiany w tak zwanej ustawie kaucyjnej, to można powiedzieć, to jest zderzenie dwóch poważnych interesów i z dwóch poważnych frontów. Zresztą w polskim lobbyingu, w globalnym lobbyingu są takie stałe, stare wojny i historie, które mają swoje kolejne odsłony, kolejne, można powiedzieć, fazy typu wojna pod tytułem wódka kontra piwo i inne alkohole. Ale w Polsce to jest wódka
kontra
piwo.
Cukier kontra tłuszcz, papierosy kontra...
papierosy kontra nowatorskie wyroby, no tak, i tak dalej. Ktoś ma interes i chce zakazać produktu konkurencyjnego albo sprawić, że on będzie dużo droższy, albo ma rozwiązanie techniczne, które będzie jako jedyne legalne i dzięki temu wygra. W tym przypadku był spór, o którym mówisz, o dotyczący kaucji. Był spór, czy wprowadzić tak zwaną rozszerzoną odpowiedzialność producenta, a jest dyrektywa w tym zakresie, niewdrożona cały czas i cały czas wisi. I zgodnie z tymi przepisami, ktoś, kto wprowadza produkt na rynek, czy to jest Coca-Cola, czy to jest Heineken, Carlsberg, czy ktokolwiek inny, ma w cenie tego produktu uwzględnić koszt posprzątania i ma wnieść opłatę za posprzątanie tego produktu, czyli mają konsumenci płacić, a nie ludzie, którzy są mieszkańcami czy wyrzucają śmieci. Alternatywą było wprowadzenie tak zwanego systemu kaucyjnego, czyli zamiast płacić dodatkową opłatę od każdego produktu, który zaimportujesz, jesteś Lidlem, masz kupę produktów własnych, jesteś Biedronką, masz kupę produktów własnych, które przywiozłeś z zagranicy, logo własne i za to, że wprowadzasz je w Polsce do obrotu, masz za to ty zapłacić jako Lidl albo Biedronka, mówisz nie, lepiej niech mieszkańcy zapłacą, jak mi nie oddadzą tego opakowania z powrotem.
Tak by zapłacili, tylko ten system teraz zdrożony właśnie powoduje,
jest
że...
Jest pytanie, kto płaci. Czy płaci ten, kto skonsumował w cenie konsumpcji, czy płaci ktoś, kto wywozi śmieci, płaci również za to, czego nie konsumował. Ponieważ jak to działa? Śmieci to jest usługa publiczna, wywózka śmieci. I albo zapłacą więcej, bo to będzie więcej kosztowało samorządy, a finalnie mieszkańcy za wywózkę śmieci, więc nie ma uczciwej zasady, że piłem, jadłem, to w tej cenie za to płacę również za posprzątanie, tylko ten, kto nie jadł, nie pił, niech w wspólnej usłudze, wspólnym worku dotowanym, który jest publiczny, niech to utonie. A najlepiej jeszcze, jak przy tym da się zarobić na tym, że jak nie oddasz butelki, to masz zysk dodatkowy, który notabene jest liczony na co najmniej 2 miliardy złotych dodatkowego zysku dla podmiotów, dla których wprowadzono teraz tą kaucję.
No a cele pierwszego dnia to liczę, że cały ten system, czy same butelki są warte 2 miliardy złotych, ale to, co przed chwilą powiedziałeś, już dzisiaj zderzyło się z rzeczywistością i okazuje się, że mimo wprowadzenia systemu kaucyjnego rząd ogłosił, że podwyżki śmieci i tak będą. Czyli niezależnie od tego, czy wyrzucaliśmy te butelki do śmieci i one szły na tym, ktoś zarabiał i mieliśmy płacić więcej, to w chwili, kiedy te butelki zostały wyodrębnione, i tak będziemy płacić więcej za śmieci, no nie. Bo tych butelek jest mniej. Tak dzisiaj pani Plasna powiedziała.
No ale właśnie to ja przed chwilą powiedziałem, to jest logiczne. No. Będziemy płacić więcej za śmieci, ponieważ wprowadzono system kaucyjny. Bo jak masz śmieci, to w śmieciach masz tak zwane odpady komunalne, czyli brudny śmietnik tak zwany. Wszystko tam, wiesz, skórka z banana, tak dalej. Masz odrębne rzeczy, które mają jakąś wartość, czyli plastik. I dlaczego był bój o... Przepraszam, to nie jest żadne lokowanie produktów, ale... Tak, tak mi się wydaje, ale to, co jest istotne, no chyba, że rodowita taką pije, ale nie chciałem tego... Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że musieli związać nakrętki z butelkami. Wiem, że się ten temat cię jarał, tak. Ponieważ ten plastik jest dużo cenniejszy niż ten plastik. I ten plastik jest jak złoto. To ma wartość. To jest coś, co się zbiera. Więc żeby ludzie po chamsku tego, co wartościowe, nie wyjmowali ze śmieci, to najpierw ktoś wylobował na poziomie europejskim, że trzeba to połączyć, żeby nie było, zbieramy na wózek, więc oderwiemy nakrętkę, bo to jest najcenniejsza część plastiku. Jak rzeczy wartościowe, miedź, czyli puszki, aluminium, czyli puszki, określone frakcje plastiku, które są wartościowe i tego nie, po prostu nie palisz czy nie pryzmujesz, tylko jesteś w stanie zrobić z tego odzysk, dostać za to dodatkowe pieniądze. Jak wyjdziesz, to muszą podrożeć śmieci, więc skutkiem wprowadzenia opłaty kaucyjnej jest to, że drożeją śmieci. I to firmy śmieciowe i samorządy mówili, że jak wprowadzisz system kaucyjny, to podrożeją śmieci, to się właśnie dzieje.
Przemek, nie jesteś na telewizji, nie musisz słowo toku prowadzić i dać mi dać do słowa, bo dam ci dać do słowa.
Spoko.
Powiedziałeś o lobbingu w przypadku butelek, o lobbingu w przypadku kaucji, w ustawie butelkowej, o lobbingu przy okazji samych nakrętek. co było wyśmiewane przecież w mediach, że wszyscy już mówili, że to jest efekt lobbingu, a nie dbałości o środowisko, byli określani mianem szurów, foliarzy itd., itd., itd. Ale mam już dwa przykłady, kiedy lobbing wpływa na rzeczywistość. Bruksela, jak może mało kto o tym wie, tam jest Parlament Europejski i ten obwarzanek wokół parlamentu to są same biura lobbystów tak naprawdę.
Firma Gazprom ma 17-piętrowy wieżowiec, w którym pracuje kilkaset, jeżeli nie więcej osób.
Brukseli?
Żeby lobbować za ich interesami.
Brukseli?
Oczywiście, że tak. Tak samo rosnie w inne koncerny rosyjskie i cała polityka energetyczna Unii Europejskiej, ja ją nazwałem kiedyś w tekście, który opublikowałem w tygodniku Wprost w czasach, gdy jeszcze porałem się dziennikarstwem, że to jest zagazowywanie Europy rosyjskim gazem. Te całe szumne, zielone plany i tak dalej, przez dekady ich praktycznym skutkiem miało być tak, że węgiel B, atom B, wszystko B, ale rosyjski gaz jest
eko,
super.
Eko,
jest eko,
eko
super
ja
i fajnie
pamiętam,
i tak dalej.
Energetyka 24 jeszcze w 19 roku publikowała materiał o tym, że gaz jest bardzo eko i trzeba odejść od wszystkich
nigdy
rzeczy.
Nigdy nie zrozumiałem, dlaczego CO2 produkowane ze spalenia gazu jest dobrym CO2, a CO2 o tych samych właściwościach chemicznych ze spalania węgla to jest złe CO2. Nigdy mi nikt tego przekonująco nie wytłumaczył, dlaczego kopcenie węglem jest B, ponieważ podnosi temperaturę, wywoła efekt szklarniowy, stopnieją czapy, zalane zostaną Malediwy, będziemy mieli dłużej wakacje nad Bałtykiem, to jest wielkie zło. A wielkim dobrem jest palenie tego samego CO2, no bo jak mnie uczono, proces spalenia metanu, w jego wyniku powstaje dwutlenek węgla, między innymi. Więc to jest dobry proces, a zły proces to jest spalenie węgla. I tam ci ludzie, którzy siedzą w Brukseli...
Może kwestia pochodzenia tego. Jeden był polski, czyli węgiel, a gaz był rosyjski w związku z tym.
I nasza cała branża energetyczna, ja pamiętam, gdy w Ministerstwie Gospodarki byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne Polski, dywersyfikacja dostaw nośników energii, krótko mówiąc, żebyśmy od kogoś innego niż Ruscy mogli kupić ropę i gaz, czyli takie projekty jak terminal gazu skroplonego w Świnoujściu, Baltic Pipe, uniezależnienie od dostaw również ropy i możliwość technicznego jej zakupu z innych kierunków. Gdy się tym zajmowałem, to wszystko, co się działo wokół tego obszaru, to można powiedzieć, można skrócić do logiki i hasła Grzegorza Brauna, czyli mafie, służby, loże. Tam chodziły miliardy, bo czym jest energetyka? To jest akcyza, czyli brutalny wysoki podatek. To są ETS-y, którymi można spekulować. To są wpływ na spółki, które mają setki milionów, nie dziesiątki budżetów marketingowych, PR-owych i tak dalej, na sport, marketing sportowy, utrzymywanie prawie jednego sportu, wszystko. Do tego masz tam właśnie olbrzymią liczbę ludzi w stanie spoczynku albo w czynnej służbie, którzy są funkcyjni w tych spółkach energetycznych.
Co jest naturalne, bo do takich spółek należy kierować wszędzie na świecie.
Wszędzie na świecie.
Do hazardu Amerykanie wsadzili przecież byłych oficerów CIA, kiedy u nas lobbowali za zmianami w ustawie hazardowej.
To prawda, to jest kolejna branża wrażliwa. Także w tym obszarze było widać, jak na dłoni po prostu każda zmiana w prawie energetycznym to są miliardowe interesy, tak? Jak przechodzi ci mechanizm wsparcia na określonym poziomie budowy wiatraków na morzu?
Dopłaty,
i
dopłaty,
do gwarantowany tak zwany kontrakt różnicowy, czyli gwarantowana cena nie mniejsza niż X. Jak nie przepchniesz takiego kontraktu przez Sejm i nie dasz gwarancji sejmowych, to nikt nie będzie chciał ryzykować, czy się ten prąd sprzeda, czy nie sprzeda, nie wyłoży dziesiątek miliardów złotych na budowę wiatraków na morzu. Jak ktoś chce budować SMR-y, czy inną atomówkę, to chce mieć zagwarantowany przez państwo odbiór energii na określonym cenie i poziomie. I to nie krasnale się zajmują czymś takim, jak to ukształtować. Niemądrzy ludzie w ministerstwach. A to, co zobaczyłem, co niektórzy mówią, jak to, to co ty opowiadasz za herezja, prawda jest taka, że w ministerstwach nikt nie pisze żadnych ustaw, czy prawie. A jak napisze, to są takie słabe, albo to jest tak zwany copy-paste, czyli przepisanie tego, co przyszło z Brukseli, bo to jest najłatwiej. Ale ludzie, którzy zarabiają, którzy są mądrzy, sprytni, inteligentni, mają odpowiedni poziom wiedzy, idą zazwyczaj do dużych firm konsultingowych, dużych kancelarii prawnych.
I pomagają one pracują w tworzeniu prawa.
One pracują dla spółek energetycznych, których właścicielem jest państwo. Więc zazwyczaj wyglądało tak, że za prawo dotyczące rynku gazowego płacił PGNiG jakimś kancelariom, bo to były milionowe faktury i to PGNiG de facto przynosił olbrzymią część wsadu, nad którym ktoś tam siedział w ministerstwie, no dobrze, dobrze, tu przecinek, tu kropka, już to świetnie napisałem. Tak wygląda proces tworzenia prawa. W przypadku energetyki to zazwyczaj spółki państwowe typu PGE piszą takie prawo. Dlaczego? Dlatego finalnie to prawo nie jest w interesie konsumenta, obywatela, prosumenta, tylko w interesie w tym przypadku bardzo często spółek państwowych, które też przy okazji chcą ograniczyć konkurencję, nie dbają o to, czy to będzie drogie, chcą dogadać się na jakiś interes ze związkami zawodowymi, więc działa cały ten mechanizm interesu, za który koniec końców płacimy my jako obywatele, jako konsumenci, jako ludzie, którzy no, nigdy nie zajrzeli za kotarę i nie zobaczyli, jak to wszystko się gotuje i pichci.
Okej, okay. Mówisz, że Zielony Ład powstał za pieniądze rosyjskie w dużej mierze. Ale co
to
się
nie
stało?
Jest kontrowersyjna teza.
Nie, ale to żadne skrycie.
Za to jest coraz więcej dowodów, coraz więcej wychodzi informacji dotyczących tego, jak w jaki sposób różne proeko fundacje były finansowane przez podmioty rosyjskie albo pośrednio kontrolowane przez Rosjan, bo czasami to już jest kasa teraz z Dubaju, czy z Londynu, czy z innych miejsc świata, no czasami źródeł, nawet ze Stanów.
Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że zaczęła się agresja u naszych wschodnich sąsiadów.
Jedną rzecz, no. Skończyłem. W czasie, gdy ja zajmowałem się tym w ministerstwie, zacząłem myśli, nie skończyłem, to Gazprom miał wielki wieżowiec 17-piętrowy, a polska energetyka nie miała ani jednego lobbysty, ani ta państwowa, a prywatnej silnej nie było, powiedzmy sobie to szczerze i uczciwie, który by dbał o nasze interesy za poprzednich rządów PiS-u. Upanowała taką instytucję lobbyingową paczkę Adama Bielana, więc zastanów się, czy oni się zajmowali. Na pewno nie walką o interesy obywateli. No nie, no tam o tym pisały media, jak wyglądały te całe nasze przedstawicielstwo lobbyingowe, które powstało. Zgromadzili tam kilkanaście osób, część naprawdę kumatych, ale w pewnym momencie się okazało, że to było jedno z właśnie takich pastwisk, z którym się kojarzy, o kurde, świetnie płatna robota i to w Brukseli jedziemy. I tak to wyglądało, że koniec końców wygrywała taka dominowała taka logika z nakarmienia własnego zaplecza politycznego, a nie wysłania najlepszych ludzi, którzy sprawnie będą wiedzieli, bo to są rzeczy trudne, tego się z dnia na dzień nie nauczysz, jak to chodzi, jak to działa, więc jakiekolwiek rotacje, głębokie zmiany w tego rodzaju instytucjach no, szkodzą realnej dbałości o interes. Mówię, że polska grupa zbrojeniowa nie jest poważnym problemem, partnerem międzynarodowym, bo tam w 8 lat było 7 prezesów. A zbrojeniówka to jest taka branża, że znasz się z gościem czasami od dekad. Ja robię z nim interes od dekad, a to co chwilę się pojawia chłop, zanim z tobą zbije piątkę, to już leci. To jak traktować poważnie długofalowo zadbałość o interesy, w którym jest taka niestabilność w miejscach kluczowych dla ich trwałości.
Wróćmy do Zielonego Ładu, bo to jest ciekawe. Zaczyna się agresja na wschodzie. Naszego przyjaciela, nieprzyjaciela, przyjaciela jest z przyjaciółmi, przyjaciele między sobą się żrą. Nagle się okazuje, że nie ma tego gazu z Rosji i nagle się okazuje, i to już w Bundestagu była wielka debata o tym, że to Rosjanie sponsorowali ten Zielony Ład. Minęły 3 lata. Dlaczego nic nie zrobiono z tym, żeby zmienić politykę klimatyczną, żeby ją zlikwidować i żeby nie iść jeszcze głębiej w tę paranoję? Tym bardziej, że tą pałeczkę przyjęli Chińczycy i w tej chwili Chińczycy dyktują warunki Europie, jeśli chodzi o tą całą tą pseudoekologię.
Powiem więcej. Po jakich symptomach nasze służby, między innymi nasze służby, zidentyfikowały, że będzie agresja na Ukrainę? Rosjanie przejęli w Niemczech kluczowe magazyny gazu. One są własnością rosyjską. coś, co u nas ma walor infrastruktury strategicznej, tam zostało przyjęte przez Rosjan, bo tam kapitał nie ma ojczyzny, w pewnym momencie udawali Niemcy i pozwolili Rosjanom wejść. I Rosjanie wyczyścili swoje magazyny gazu, żeby go po prostu nie było i żeby w momencie, gdy rozpocznie się wojna, mieli na krótkim pasku Niemców, wiedząc, słuchajcie, jak przerwie ktoś dostawy, to wy nie macie magazynów, z których możecie się posilić i możecie się zasilić. Więc po tym,
i
że tam były czyszczone magazyny...
I hełmy i wstrzymywali się z reakcjami, czy to...
No sam sobie odpowiedz. No, kiedy jutro musisz powiedzieć, i to nie chodzi o to, że gaz jest potrzebny do grzania domów, bo w olbrzymiej mierze w Niemczech akurat nie do końca. Chodzi o to, że gaz jest paliwem dla wielkiej chemii niemieckiej, dla przemysłu,
dla gospodarki
niemieckiej,
całej, no.
Dla dużych odbiorców przemysłowych, gdzie Niemcy w ramach właśnie, można powiedzieć, działania własnej piątej kolumny zamknęli elektrownie węglowe, zaczęli zamykać i powłączali elektrownie atomowe, co było totalnym samobójem, który przejdzie do historii. Jak ktoś się będzie zastanawiał, jak zamordowano niemiecki przemysł, europejski przemysł, jak zamordowano niemiecką branżę automotive, produkcji samochodów, to była total potęga niedościgniona. Teraz są już zjedzeni, są karmem w porównaniu z Chińczykami, o których wspomniałeś, tak? Minęły lata, ale coś, co budowano przez dekady, czyli przez dekady pompowane miliardy, nie setki milionów, w lobowanie w całej Europie przeciw interesom Europejczyków, a w interesie wspierania różnych tam wariatów, obwożono różne tam gwiazdy proroków zagłady, którzy mówią, musicie wyłączyć u siebie grzejniki, bo jak nie, to czapy polarne, ziemia płonie i tak dalej. A w tym czasie pan Chińczyk i pan Hindus odkręcili fajerę na maksa, zaczęli wydobywać wszystko, co się da na maksa, przejęli Afrykę, zasoby
litów,
Afryki i tak dalej. Taka myśl była
niedopuszczalna, ja przez ze znanymi lobbystami, którzy do dzisiaj zresztą są lobbystami. To jest ciekawe, że ludzie, którzy wpakowali nas w problem z ETS-ami, Zielonym Ładem, dalej są medialnymi ekspertami. Dlaczego to się nie zmienia? Dlaczego nie zmienia się polityka europejska? Bo zaczęło od tego, że Polska nie ma lobbyingu normalnego, ale przecież Europa także uległa lobbystom. Dlaczego to się nie zmienia? Dlaczego ci sami ludzie, którzy wciskali kit o zagładzie, o płonącej planecie, o topiących się czapach lodowych, wtedy byli ekspertami i znów się są ekspertami. Jak do tego doszło?
Powiem więcej, jak się zmieni gra interesów, jak się system zmieni, to oni nadal będą ekspertami, nawet jak będą mówili całkiem co innego, tak jak ci wszyscy profesorowie marksizmu, leninizmu i wykładowcy na SG-PiS-ach, czyli
no,
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, nagle to są czempionami wolnego rynku i budują u nas kapitalizm i robią nam transformację ustrojową, ale w sposób kontrolowany i przewidywalny i odpowiedzialny, której wiadomo, do kogo te zasoby na transformację mają trafić.
Jest przynajmniej jeden taki łepek, który reklamował w rosyjski gaz jako taki, no rosyjski, ale gaz. Później stwierdził, że gaz jest ekologiczny, a teraz, kiedy zmienia się bajka, zaczyna próbować rurociągi z gazem i z ropą. Mimo, że jeszcze chwilę mówi temu, że planeta spłonie przez wydobycie właśnie gazu i ropy. Ale wracam do pytania. Dlaczego Europa natychmiast nie zareagowała, Unia Europejska, nie cała Europa, Unia Europejska natychmiast zareagowała w chwili, kiedy okazało się, że ten gaz nie przyjdzie, bo przypadkiem...
A skąd przyszedł ten gaz? Skąd mamy teraz gaz?
No wcześniej przychodzi z Rosji.
Teraz mamy z USA.
No tak.
USA są największym wygranym w różnych wymiarach wojny na Ukrainie. Ja pamiętam, jak zadzwoniłem do jednego mojego kolegi, który siedzi w Stanach, jestem bardzo poważną postacią, i zapytałem go, kochany, jak długo potrwa ta wojna? On mówi, oj długo, bo u nas kongres przyjął budżety finansowania dostaw na Ukrainę naszych firm zbrojeniowych na najbliższe 4 lata, więc jak ktoś już dostał na coś takiego pieniądze,
to będzie
to szkoda to przerywać. To jest jedno. A drugie, Polska w chwili obecnej kupuje jeden z najdroższych, najdrożej kupuje gaz na świecie.
Dlaczego?
Bo kupujemy go z USA.
Ale
kupujemy
przecież to jest nasz
sojusznik. Amerykanów.
Amerykanie nie lubią Niemców, a nas kochają. Dlaczego Niemcy sprzedają taniej?
Amerykanie, jak to kiedyś powiedział profesor Friedman, kochają ludzi, którzy kupują od nich F-16, rakiety Patriot i gaz. I zawsze będą pomagali swoim sojusznikom, którzy zapłacą im za to ciężkie miliardy. Polska kupuje gaz z drugiej półki, no, który jest na drugim końcu świata praktycznie, który najpierw trzeba zgazować, przewieźć statkiem, statkiem, rozgazować. Na tym są wszędzie ubytki energii i na tym są wszystkim koszta. I to jest działanie takie, bym powiedział, alternatywnie uzupełniające, ale jedyne możliwe i jedyne dostępne w sytuacji, w której nie mamy innego gazu. I im dłużej, jak sobie zobaczymy, kto wypełnił miejsce Rosjan w olbrzymiej mierze, bo nie wyłącznie w Europie, bo Rosjanie cały czas swój gaz dostarczają, powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, dostarczają na przykład do Francji. Niemcom się bardzo nie podoba, że oni swój gaz regasyfikowany rosyjski muszą brać od Francuzów z marżą dla Francuzów. To jest bardzo niedobre i bardzo nieładne. Oni po to budowali cały swój system, czyli najpierw Nord Stream, a później rurociąg Opal wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, że potem jak zostanie odcięta Ukraina, żeby Polacy kupili rosyjski gaz od Niemców z pośrednictwem i żeby to na Polaków przerzucić koszt utrzymania i całej tej zbudowanej infrastruktury.
Jak budowali Nord Stream razem z Rosjanami, to zaproponowali Polsce, że ten Nord Stream szedł przez Polskę, tylko że Polska nie wyraziła zainteresowania.
Była propozycja budowy drugiej nitki rurociągu Jamał i to było wprost wymierzone w to, żebyśmy przeszedł gazociąg przez Białoruś i przez Polskę z pominięciem Ukrainy i celem strategicznym było oczywiście odcięcie od gazu Ukrainy. Zresztą to są takie rzeczy, o których się rzadko mówi.
Gdzie wady?
Powiem więcej. Rzecz, która mnie zszokowała, gdy zajmowałem się tymi tematami na początku, w latach 2005-2008 w Ministerstwie Gospodarki, to jednym z rzeczy, które wydarzyły się podczas pomarańczowej rewolucji, to było to, że zginęło z ukraińskiego systemu gazowego 16 czy 14 miliardów metrów sześciennych gazu.
A co, ktoś go wpuścił w powietrze? Czy...
No raczej nie, po prostu raczej spuścił dalej i sprzedał. I,
bez
ale w
systemie
podczas tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Mm-hmm. Więc nagle, przypomnijmy, pani premier Julia Tymoszenko miała spółkę ITERA, miała spółki gazowe zajmujące się obrotem gazem w Europie.
Ale to nie one.
Zaginęło, chciałbym powiedzieć, bo widzowie mogą być tego nieświadomi, to zginęło więcej niż my jako Polska rocznie zużywaliśmy. Gdzie tam powiedzmy 1/3, tam ponad 4 czy 4,5 miliarda stanowiło nasze wydobycie krajowe. Kupowaliśmy 8 mniej więcej z zagranicy wtedy, a u nich tyle zginęło na totalnym dymie, który się wtedy wydarzył i nie mamy waszego gazu i co nam zrobicie? Kto ma za niego zapłacić? Co tym ma się dziać? To takie rzeczy się działo.
To dlaczego zatem Polska, wiedząc, że ma partnera, który zachowuje się w sposób taki racjonalny bardzo, ale złodziejski, kosztem własnego państwa postanowiła chronić rynek przestępców określanych mianem Ukraińców, tak? Skoro mogliśmy to mieć bezpośrednio do siebie, to dlaczego stanęliśmy okoniem, żeby jednak puszczane to było przez kraj, który jest niestabilny od dekad? I będzie przez dekadę dalej niestabilny.
Ja myślę, że tutaj nie bez znaczenia było coś, co można nazwać też rusofobią. Z drugiej strony takie poczucie...
Ale to i tak jest rosyjski gaz.
No tak, tylko że inaczej się negocjuje z kimś, z kim masz wybór. To, czym się zajmowałem, czyli dywersyfikacja, miała polegać na tym, że mamy inne źródło i wiemy, jaka jest cena alternatywna. Żebyś nie miał wyboru, jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, jak w radzieckiej stołówce, żryć albo nie żryć. Bierzesz po cenie, po której daliśmy ci gaz, albo nie bierzesz gazu. A mając możliwość sterowania cenami gazu, to na przykład Rosjanie są w stanie przejmować całe przemysły w Europie, bo jeżeli masz własny gaz po lepszej cenie niż inni, to jesteś w stanie przejąć hutę szkła i produkować szkło taniej niż inni, gdzie gaz jest kluczowy. Jesteś w stanie przejąć hutę, bo masz do niej gaz. Notabene taka historia się wydarzyła niedawno. Została zamknięta w tym roku najtańsza huta w Europie, ponieważ Ukraińcy odcięli rosyjski gaz, który płynął do Naddniestrza, do Mołdawii. I odcięli od gazu rosyjskiego tą hutę. No i wiadomo, że bez tego gazu ta huta, która była wtedy największą hutą na poziomie europejskim, no i nie mówię o tych hutach, które były na Ukrainie, które zostały zniszczone, zdewastowane, zbombardowane w wyniku działań wojennych, została ta huta w Naddniestrzu odcięta. Ktoś, kto miał możliwość dostarczania gazu, to ma możliwość mówić: ty masz tani gaz, ty masz drogi, ty wypadasz po roku, dwóch, bo jesteś niekonkurencyjny. Ty masz fabrykę, która potrzebuje dużo energii, więc jak masz tani gaz, to jedziesz, jak ty nie jedziesz. Więc dla nas sytuacja taka, w której ktoś mógł, mając tego rodzaju narzędzia, przejmować po prostu całe branże, nawet okresowo dać tańszy surowiec do produkcji, no to są takie działania klasyczne, czyny nieuczciwej konkurencji. Takie rzeczy się zdarzały, dzieją i to było narzędziem, dzięki którym Rosjanie przejmowali no, całkiem dużą część przemysłu w Europie, robili duże biznesy.
Okej, ale ich już nie ma. Ukraińcy potrafią teraz zaatakować rafinerię na Węgrzech, zbombardować rury na Węgry. I teraz, ale wróćmy do Polski. Mhm. Mówimy o lobbingu od początku i tu są różne branże. Śmieciowa, hazardowa, o futerkowej wspomnieliśmy, ale tak to trochę mieliśmy, chociaż też ostatnio nagle ten lobbing wygrał. I teraz tak, futerkowa to jest lobbing brytyjski od przynajmniej 10 lat.
Niemiecki.
I brytyjski. Bo Brytyjczycy sponsorowali te wszystkie fundacje ekologiczne, które działają na rzecz Niemiec. Niemcy mają w tym interes, bo mają spalarnie śmieci, które w tej chwili zyskają całe te odpady.
Powiedzieli sobie jasno, te norki w Polsce zjadają zjadały, nie wiem ile teraz dokładnie, ale 700 tysięcy ton
odpadów mięsnych. Z kurczaków, tak, mięsnych generalnie.
Kurczaki, ryby. O tym często widzowie nie wiedzą, ale jak masz kurczaka, który zostaje ubity, to połowa z niego jest do zjedzenia, połowa jest do wyrzucenia. Połowa.
I to wszystko
tak samo z rybą wygląda, nie? Te wszystkie skóry, ości i tak dalej. To bierzesz, mielisz i albo to opędzlują zwierzaki, albo trzeba spalić.
No dobrze.
A jak trzeba spalić,
ale o tym było,
to wchodzi w cenę
ale
żywności.
Przemek, ale
i tak
o tym
dalej.
Było wiadomo przynajmniej 10 lat. Jeszcze tym tematem 10 lat.
Dużo więcej, bo.
Ale ja się tutaj 10 lat tym zainteresowałem. I to po prostu było dla mnie rzeczywiste, że jeżeli zlikwidują branżę futerkową w Polsce, to właśnie ten przesył tego mięsa do futerek zniknie. I spytałem wtedy, co się stanie.
Gdzie są spalarnie?
I wtedy po prostu powiedział, no jak to trzeba, trzeba się dopalić. Ja tak, ale
nie ma gdzie ich palić, bo nie masz w Polsce spalarni, więc będziesz musiał to wyeksportować do spalarni.
Pojawią się, jak tylko wejdzie to w życie, to pojawią się spalarnie, bo Niemcy mają wyłącznie praktycznie na spalanie w Europie. Czyli tak, Anglicy, Niemcy, Duńczycy przy okazji butelek, Ukraińcy przy okazji gazu.
Rosjanie, bo no, Rosjanie chcą przejąć produkcję norek do siebie.
Oni już to przyjęli w 17 roku, z tego co pamiętam, bo większość tej branży widzą, że się będzie musiała zlikwidować, się przenieśli na Ukrainę. Znaczy nie cała, po części. Przeniosą się na Ukrainę, właśnie i do Rosji, to już wtedy było wiadomo i wtedy nagle się okazało, że rosyjskie skóry są jakości polskiej i polski rynek już trzeba podupalać. Przecież przychody z podatków branży futerkowej sprzed 10 lat i dzisiaj to jest niebo i ziemia, tak? Bo okay. Te firmy się poprzenosiły. Ale do czego zmierzam? Ukraińcy, Rosjanie, Brytyjczycy, Norwegowie, Duńczycy, Anglicy, nie wiem czy Czesi, ale chyba też, bo przecież mieliśmy kłopoty z kopalniami. Wszyscy w Polsce, lobbyści wszystkich tych krajów żyją jak pączki w maśle. Czy my mamy polski lobbing, który... Nie pytam teraz o służby specjalne, które powinny chronić polski rynek. Tak? Nie. Powinniśmy od tego zacząć. Dlaczego nasze służby specjalne nie chronią polskiego rynku przed działaniami lobbystów zagranicznych? Przecież gdyby polscy lobbyści pojawili w Niemczech, w Anglii w takiej ilości, jak to robią w Polsce ich lobbyści, to przecież tamte służby ich od razu aresztowały. Dlaczego w Polsce to się nie dzieje?
Pewnie w Niemczech nikt by się nie podjął specjalnie pracy na rzecz polskiej firmy w takim zakresie. I szybko doniósł do własnych organów, do BND, że złożono mu taką i taką propozycję, ale on oczywiście nie przyjął, ale przyszedł z nim ten i dokładnie wyglądało tak i tak.
No u nas tylko profesor Chocian się przyznał, że była próba werbunku. Poza nim chyba w Polsce w służby obce nikogo nie chciały zwerbować, bo nikt się nie przyznał, tak?
To mieszamy troszeczkę porządki, ale tak... W Polsce kapitalizm jest młody.
No błagam, ma 30 lat.
To jest młode.
No ale przez te 30 lat było setki takich sytuacji.
Świat się zmienia i zmienił. Pojawili się w Polsce kapitaliści, i ludzie, którzy rozumieją, że muszą dbać o swoje interesy i muszą. No to jest normalne, że jak masz dużo do straty i widzisz, jak działają inni, nie będziesz biegał z gołymi rękami, jak tamci biegają ze sprzętem i chcą zamknąć twoją branżę, czy w ciebie uderzyć. No, jak widzę, że mamy branże, w których polska firma jest jedyną płacącą podatki, a konkurencja nie płaci tych podatków, ma właściwie straty, czy Bóg wie, po co oni robią miliardowe obroty w Polsce, jak na tym nie zarabiają. I przy bierności aparatu skarbowego, wszystkich inspekcji, rządu, tak dalej. Powiem więcej, no, nawet w tym Sejmie zlikwidowano obowiązek raportowania strategii podatkowej, czyli takiego dokumentu, który co do zasady był jawny, musiał być na stronie internetowej firmy opublikowany, za który sankcja za nieopublikowanie była w sumie niewielka, ale jakaś tam była. I rząd uznał w ramach deregulacji, żeby już tego nie publikować, bo i tak Krajowa Administracja Skarbowa nie wie, co zrobić z takimi jawnymi strategiami podatkowymi opublikowanymi, więc to zniesiono. Dla mnie to był absurd i ja w tym jestem za systemowo za zmniejszeniem obowiązków sprawozdawczych. Ale w tym przypadku, kiedy wiadomo, że to miało być narzędzie, które raczej trzeba doprecyzować, żeby działało, to je zniesiono i nadal mamy sytuację, w której wszystkie DHL-e, UPS-y i tak dalej nie płacą w Polsce podatków, a polska firma w tym obszarze działająca jakoś wyjątkowo jest rentowna i płaci. I mógłbyśmy sobie wymieniać. Wirtualna Polska płaci w Polsce więcej podatków od dochodów z reklamy niż Google i inne podmioty, bo one też właściwie tutaj są pro publico bono i pieniądze, które płacą, są symboliczne. Do tego dołóżmy sobie jedną bardzo ważną rzecz, którą trzeba powiedzieć. Najsilniejszymi lobbystami działającymi na rzecz firm z innych krajów są ich ambasady. W drugą stronę to nie działa. Jak ja rozmawiam, czym jest polska placówka zagraniczna, to jest po to, żeby zorganizować wycieczkę i obiad i dobrą obsługę, jak ktoś z rządu przyleci tam do danego kraju i żeby to godnie wyglądało.
I często,
a z drugiej strony są takie rzeczy, tak?
No, i często o tym nawet nie wiedzą, bo byłem w jednej z ambasad na Bliskim Wschodzie, w momencie, kiedy przyjechała delegacja z Polski, oni byli zaskoczeni, bo nikt nie poinformował, a się okazało, że w chwili, kiedy ten kraj był ogarnięty taką, nikt nie chciał tam jeździć. Ten kraj zapłacił polskim parlamentarzystom, żeby oni przyjechali i kiedy już przyjechali, ambasada nasza dowiedziała, że jest wizyta polskich parlamentarzystów, którzy wystąpili w Knesecie, porobili sobie zdjęcia i zrobili dobry PR temu państwu, tak? Także często, zresztą to nie jest tylko kwestia Izraela, bo to oczywiście mówimy o Izraelu, ale też wielu innych państw, w których się ambasadorzy na przykład dowiadują, że firma z Polski, polityk z Polski albo firma z Polski nawiązała współpracę z jakąś firmą w jakimś tam kraju azjatyckim i ten ambasador mówi, tak, moment, przecież ta firma jest na liście terrorystycznej, tak? Nikt nas nie spytał w ogóle, kto to za firma jest, dlaczego tak się dzieje, tak?
No to jest ogólny bordel i serwer.
No więc pytanie, po co w ogóle mamy dyplomację, tak?
Ale zauważ, co się wydarzyło na tym tak zwanym kongresie programowym PiS-u w Katowicach. Otóż zdobył się na wyjątkową szczerość graniczącą z naiwnością i z całą pewnością został za to zdyscyplinowany poseł Prawa i Sprawiedliwości z Białej Podlaskiej, Darek Stefaniuk, który powiedział, że nie wprowadziliśmy, chyba tam mówił o podatku cyfrowym czy jakichś tam innych rzeczy, bo ambasador Mosbacher zadzwoniła do Morawieckiego, się z wszystkiego wycofał.
No tak powiedział.
Coś, co było. Dokładnie tak było.
No, ale ja wiem, bo to nie jest jakaś tajna informacja.
Dlaczego spółka córka grupy Warner Brothers, Warner Bros., czyli ITI, czyli właściciel TVN, był zameldowany w jakimś tam baraku w Holandii i tam była jego spółka matka i w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowanie tego podmiotu w Polsce było śmieszne, śladowe. Nikt nie zbadał, jaka substancja stoi za tą spółką holdingową, jak realnie wygląda zarządzanie
i tak dalej. Nie mamy służb, nie mamy swojego kontrwywiadu, nie mamy ochrony kontrwywiadowczej.
Nie mamy kompetentnej administracji, która dba o interes narodowy Polaków, bo jeżeli nie zapłaci w Polsce podatków ITI, nie zapłaci
Bros.,
albo płaci śmieszne, nie zapłaci Google, to zapłaci Kowalski. I koniec końców w olbrzymiej liczbie branż jest tak, że się pytają mnie polscy przedsiębiorcy, dlaczego my mamy gorzej niż nasza zagraniczna konkurencja. Wystarczy, że robisz różne wały z poziomu firmy, która jest zarejestrowana za granicą i jesteś poza kontrolą. Nie przyjdzie do ciebie prezes UOKiK-u, bo nie wie gdzie przyjść, bo musiałby kogoś gdzieś wysłać za granicę. On tego przecież nie zrobi. Nie użyje żadnych narzędzi, żeby cię odciąć od rynku, sobie żerujesz. Nie ma w Polsce czegoś takiego jak cyfrowa granica. Czyli masz na przykład cały e-commerce z Chin. To jest dla mnie czad. Poczta Polska podpisała umowę z chińskimi gigantami e-commerce'owymi i dotuje ich i roznosi w sposób dotujący ich przesyłki, ich dziesiątki milionów przesyłek po Polsce. Tak, i te produkty konkurują. Więc masz chińskie Temu, które wjeżdżają jego produkty do Polski bez VAT-u, bez akcyzy, bez żadnych norm technicznych, bez sprawdzenia, jakie tam są substancje, środki i tak dalej. I jeszcze roznosi to Poczta Polska i pokazuje na tym, jak sobie zobaczysz ich sprawozdanie finansowe, minus kilkadziesiąt tysięcy procent wynik finansowy minus, czyli strata, czyli kilkadziesięciokrotność strata na roznoszeniu przesyłek chińskich przez polskich biednych listonoszy, żeby chińska konkurencja mogła wycinać z tego rynku Polaków, którzy przez portal w Polski, jakikolwiek inny, dostarczają swoje produkty. Zachęcasz?
Ale to jest, wiesz, to jest sytuacja z ostatnich trzech dni u mnie. Taki przykład ci podam. Te kamery, za które dziękuję widzom, bo wreszcie mamy studio mobilne, dzięki którym możemy dokręcić. Ale na razie to się kręci, ale myślę, że to się kręci. Potrzebują kart pamięci, w związku z tym szedłem na polskie Allegro i zamówiłem sobie kartę pamięci. Dużo, bo to są duże karty, tak? Polskie Allegro za pomocą swoich paczkomatów wysłało do mnie tą kartę i się okazało, że jakąś inną wysłano. I piszę do tej firmy, że halo, to ja potrzebuję inną, to jakiś szmelc kompletnie jest. I dzisiaj dostaję odpowiedź od pana Xiopenga, który mówi, pan się nie denerwować, my wyślemy drugą kartę, ta, która jest dobrze, tylko niech pan się nie denerwuje, tak? Nagle się orientuję, że nie będę musiał tamtej oddawać. Dostaję drugą w ogóle w zamian kartę taką jak chciałem. Nie wiem do końca, czy to będzie oryginalna karta, z innej sprawy, ale polska firma z pomocą polskich dystrybutorów w Polsce sprzedaje za dumpingowe ceny rzeczy z chińskich firm.
Tak.
Które stać na to, żeby jak zrobią pomyłkę, mogłem samochód kupić, żeby mi drugi wysłali. Tak? Bo przysłali Skodę, jak chciałem, Rafiori, tak? Ta sytuacja jest znamita, ale to też wynika z działań lobbystów.
Czy to, że PiS się chwalił wielkim uszczelnieniem VAT-u, a jednocześnie tak rosła dziura z VAT-u w e-commerce, to jest, na to są dowody. Poseł Leroy złożył wniosek o interpelację. I jak wzrosła liczba listów z zagranicy, które są przesyłane do Polski, się okazało, że w trakcie rządów PiS-u liczba listów, które piszą do nas Chińczycy, to dajmy, że nikt im nie odpisuje, wzrosła z 2 milionów.
Trudno się doczytać, w związku z tym trudno.
Bardzo dziękuję za te słuchaweczki, były super.
I no,
czekaj, ale tak, mamy, że z 2 milionów do 17 milionów rocznie liczba listów, ponieważ jeszcze, żebyś wiedział, Trump zawiesił obecność USA w Międzynarodowej Unii Pocztowej, bo powiedział, że koniec rąbania Amerykanów na takim temacie, ponieważ Międzynarodową Unię Pocztową zdominowali Chińczycy i zgodnie z... A to jest taka instytucja, która mówi, ile kosztuje list z Polski do Chin, a z Chin do Polski. I okazuje się, że Polska jest bogatym krajem rozwiniętym, a Chiny są krajem rozwijającym się. I dlatego my dotujemy przesyłki z Chin. Więc Poczta Polska dokłada do przesyłki listownej,
tak?
Dokładnie tak, na kilka miliardów dosypywanych w za drogich przesyłkach sądowych i tak dalej, żeby nie padli, a oni z tego dotują firmy chińskie walczące z polskimi przedsiębiorcami. To jest real. To jest cyfra, to jest matematyka i
ale to
gdzie
jest,
to jest walka interes narodowy?
Ale to jest kolejne kilka miliardów, o których dzisiaj mówimy, bo każda z tych branż, o których mówiliśmy, to są miliardy złotych. Futerka to było teraz już nie parę miliardów złotych, hazard to było parę miliardów złotych, to jest parę miliardów złotych. Ja od lat mówię, że Polska jest bardzo bogatym krajem, jest okradany od 40 lat i ciągle funkcjonuje, tak? Kończąc powoli, tak? Bo rozpisaliśmy, jak to wszystko działa.
Każdy z tych prawie wątków się nadaje na odrębną rozmowę.
No tak, dokładnie.
Moglibyśmy sobie całą rozmowę pogadać, co się odwala w hazardzie w różnych tam obszarach. Jak wyglądają...
Ale zwróciłeś uwagę, że uzależnienia od hazardu już nie są teraz groźne? Od kiedy zostało przejęte przez ludzi, którzy to przejęli? Zagrożenie nie istnieje.
Mamy z 20 miliardów obrotu w Polsce na hazardzie, od którego nie płacą firmy ani złotówki podatku.
To też teraz są straszne.
A gralnie nielegalne są tu na każdym rogu.
Podatków
na Nowogrodzkiej.
Nie podatków. Podatków.
Obroty są na poziomie 20 okay. miliardów, ale z tego to jest ładnych kilka miliardów podatku. Tak, to jest kilka miliardów mniej wpływów podatkowych. Spokojnie licząc, to jest wszystko czarna strefa, szara strefa, a to wszystko leci blikiem albo przez krypto, przez kilka instytucji płatniczych, KNF nic z tym nie robi, moglibyśmy sobie to wymieniać. I tak każdy z tych tematów to jest na odrębną rozmowę praktycznie.
Ten obszar Odry, który teraz tam będzie, bo powstawało... skupisko roślinek unikalnych. To jest też przecież kwestia tego, że Polska oddaje władzę nad terenem, który mógłby przynosić ogromne pieniądze. I w finale, że nie będzie z pewności rzek, Niemcy przejmą koleje, dzięki którym będą zarabiać następne miliardy złotych. Ale to mogliśmy bez końca tak mówić, jak powiedziałeś. Nie będę pytał, dlaczego tak się dzieje, bo wszyscy wiemy, tylko teraz pytanie. Jestem przedstawicielem wysokim, mam wrażenie ciągle, w partii, która w jakiś sposób idzie do władzy, tak? Nie wiem, za 5, 10, 20 lat, tak?
Co no można... Mam nadzieję, że za 2, szczerze mówiąc, ale jakby dalej naród pozwoli.
Mam nadzieję, że okay. głupi, ma zawsze szczęście, życzę ci wszystkiego najlepszego, tak? Ale nie w tym rzecz. Wspomniałeś o Trumpie. Trump na dzień dobry powiedział, Zielony Ład koniec. Trump powiedział, te pocztowe usługi koniec, Chiny to, tamto, koniec. Trochę się pogubi, to jest inna sprawa. Jaka jest szansa, że ktokolwiek w Polsce po przyjściu do władzy powie koniec? Koniec z tym, że setki miliardów złotych co roku są wysyłane gdzie indziej, nawet nie marnotrawione, tylko bo one są świetnie wykorzystane, ale przez Francję, Anglię, USA, Rosję, Ukrainę i wszystkich dookoła. Kiedy skończy się sytuacja i w jaki sposób można zmienić, że Polska jest dojną krową, z której żyją sobie wszyscy dookoła?
Siedzimy nad tym, jak to zrobić na poziomie grupy osób pracujących szeroko nad programem Konfederacji Konkretnych Zmian, na tym jak prowadzić właśnie cyfrową granicę, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby big techy zaczęły w Polsce płacić podatki, żeby big pharma zaczęła w Polsce płacić podatki, w jaki sposób...
Następny temat,
o tym w ogóle nie ruszyliśmy, co jest temat rzeka, a tutaj tu najgrubiej. Zresztą ja mogę powiedzieć tak, ja jak gdy pracowałem jako doradca podatkowy, to podczas kontroli z jednej firmy z branży Big Pharmy, będąc wolnościowcem, libertarianinem, doszedłem do wniosku, że jak w tym kraju nie wsadzi się paru ludzi do pudła, to sam wolny rynek to niczego nie zmieni, ponieważ jak zobaczyłem, jak działają właśnie firmy farmaceutyczne, w jaki sposób systemowo korumpują lekarzy, osoby zarządzające. Poszedłem na audyt do takiej spółki, która miała wszelkie znamiona spółki korupcyjnej. Czyli ona właściwie zajmowała się rozdawaniem różnych giftów, rzeczy i kasy lekarzom i osobom decyzyjnym w służbie zdrowia i rozliczała się ze swoją spółką matką, dokładając do tego 4% marży, czyli jedną z metod rozliczeń OECD w ramach tam cen transferowych, czyli tam zwany arm's length. No i jak ja zobaczyłem 600 kurtek Halli Hansen, wielkie faktury, tu i Neckermann, wielkie kongresy medyczne, Egipt, Marrakesz i tak dalej, mówię, what the fuck, co tu się dzieje? I widzę jednocześnie raporty, Lekarze mieli w zamian przepisywać leki tej konkretnej firmy, a nie na konkretną substancję czynną, tylko wskazywać dokładnie leki tej firmy. Mieli dawać sprawozdania, ile tego przepisali, zapisali. I wyłapaliśmy nagle, że lekarze brali na taką skalę pieniądze, że powinni rejestrować działalność VAT-owską, bo wtedy przekraczali próg zwolnienia z VAT-u, bo jeżeli ktoś bierze w sposób systemowy, regularny, raportując, prowadzi działalność gospodarczą i się okazało, że część tych lekarzy nie prowadziło na tamtym etapie działalności gospodarczej, tak? I przyjmowali bardzo dużo.
Czyli to łapówki były po prostu?
Nie, to były umowa zlecenia, umowa dział normalnie, w trybie takim, który absolutnie, albo na przykład modele, że co prawda za złotówkę wstawimy maszynę do szpitala i wtedy wygramy przetarg, ale na odczynnikach, które muszą być od nas, bo jak nie, to nie ma serwisu, utrzymania i tak dalej, i na tych odczynnikach zarabiamy majątek. Widziałem też umowę na wprowadzenie szczepionki na listę leków refundowanych, gdzie firma lobbingowa dostała wynagrodzenie na poziomie określonego procenta od obrotu tym lekiem w pierwszym roku po wprowadzeniu refundacji, a taka, to była szczepionka, nie wiem, czy to powiedzieć, na pneumokoki konkretnej firmy.
To słynne było
pytanie. Jak sobie zobaczysz, ile kosztuje taka szczepionka, ile dzieciaków jest nią szczepionych na roku, i sobie zobaczysz, ile to kosztuje, że ktoś dostał określony procent tego.
To była wielka kampania 15 lat temu, pneumokoki, bo po prostu było zabijały, wszystkie dzieci zabijały.
Pracowałem w konsultingu, ale jak ja zobaczyłem coś takiego, to wtedy to był mój pierwszy kontakt z takim prawdziwym lobbingiem, jak zobaczyłem faktury, na jakich coś takiego chodzi jako audytor.
I kiedy mówię, przedstawicie konkretne rozwiązania, które będzie można zobaczyć i ocenić, czy mają szansę wejść w życie? I czy nie boicie się, że skończycie jak ten, jak na przykład Kaddafi albo Hussein, bo oni też mieli fajne pomysły?
To jest coś, z czym się zderzam, dyskutując o kwestiach programowych z różnymi osobami, które chcę namówić do pomocy nam w ramach Fundacji Dobry Rząd, czy jako tajni współpracownicy. Mówię żartobliwie, bo niektórzy mówią: chłopie, nie mogę się wychylić, że wam coś pomagam, bo mi głowę zetną i tak dalej. I
kiedy?
W co drugiej sprawie, o której proszę o pomoc, to słyszę: jak to zrobicie, to was zabiją. Jak to zrobicie, to was zabiją.
No bo to jest oczywiste.
Czy to jest zbrojeniówka, żeby w Polsce istniał prywatny, silny sektor firm zbrojeniowych, które wygrywają zamówienia publiczne w ramach tej myśli, którą
bardzo ładnie... A inżynierów, techników, mamy genialnych po prostu.
Mamy wszystko, co trzeba, tylko nie mamy... Mamy państwo, który działa w ramach innej logiki niż inne kraje. Ja bardzo lubię fragment z książki Napastnik Igora Jankiego, biografii
Orbana,
w której jest świetna rozmowa między Orbanem a premierem Austrii, który pyta Orbana: panie Wiktorze, kiedy firmy austriackie znów będą mogły wygrywać przetargi na budowę dróg i autostrad na Węgrzech? On się uśmiechnął i powiedział: w tym samym dniu, w którym węgierskie zaczną wygrywać w Austrii. I takie same my powinniśmy mieć podejście. Kiedy to zaprezentujemy? Szczerze mówiąc, po doświadczeniach ostatniego kongresu PiS-u, to mamy trochę taki kubeł zimnej wody i wiemy, że to musimy bardzo precyzyjnie przygotować, żeby nie było, że niektóre z propozycji będą na tyle kontrowersyjne, że sporzą więcej szkody niż pożytku i będziemy później jak pisowcy musieli mówić: a to była tylko taka burza mózgów, Konfederacja i ludzie nie wiedzą, co to jest burza mózgów, każdy przed sobie powiedział, co chciał. Nie, my zaprezentujemy takie rzeczy. Ja mam osobiście przygotować na przykład plan dotyczący naprawy wymiaru sprawiedliwości, który ma być chyba takim pierwszym zamkniętym blokiem do końca tego roku.
Dobra, i nie tak, rozwijajmy tak się zobowiązałem wobec planów Konfederacji, bo będziemy rozgadać drugą godzinę. Ostatnie pytanie na koniec. Ostatnie pytanie. To, co się dzieje teraz z Rymanowskim, to jest wściekłość starych, zdychających mediów, które zrozumiały, że już nie działają? Czy to jest lobbing farmaceutów i żywieniówki, która została przez niego odkryta jako branża, która truje milionami Polaków?
Dwa w jednym, bo to jest układ, można powiedzieć, współistniejący, współżywiający się od dekad. I dla nich to, że im uciekł
media
świat...
i lobbyści. Jedno i to samo.
Bardzo mnie rozbawił taki filmik, jak niejaki Prokop i pani Wellman rozmawiają z syrenem zwącym się Ariel. Tak. I to jest poważne rozmawianie, tak, z facetem, który uważa się za syrena. I to jest okej. Okay. I tak jak napisał Sławek Mencen w swoim wpisie, że media, które żyją z opychania ludziom z horoskopów i wróżbitów, nagle burzą się, że ktoś powiedział coś nie tak o tym, w jaki sposób produkowana jest żywność albo kształtowana polityka zdrowotna i niedobra o tym mówić, więc trzeba zaatakować dziennikarza, co moim zdaniem jest przejawem, jak im peron odjechał i nie rozumieją, że dzięki temu subskrybentów Romanowskiemu tylko przybędzie. Ludzie, którzy nie wiedzieli, zobaczą ten słynny wywiad.
I zobaczą różnicę między klasycznymi naszymi mediami, a tymi nowymi, których Romanowski, będąc ze starych mediów przecież, staje się gwiazdą. Mówię o nowych mediach. Gwiazda, ale, i nowy medium internetowy.
Ale w pewnym momencie człowiek ma potrzebę wolności. Ja myślę, ja na przykład dobrze oceniam redakcje, w których jest Bogdan Romanowski, bo z tych wszystkich telewizji tak najbardziej w sumie obiektywną, chociaż mającą swoje interesy, z tych dużych telewizji jest Polsat. I tam można powiedzieć,
Tam się w tle różnie dzieje, ale to
tak,
też...
Ale nie ma tak, że wiadomo, że mamy stałą flagę kibolską naszej drużyny i wszystkim innym precz.
Tak.
To jest najuczciwsze przy wszystkich swoich wadach redakcja, ale nawet w takiej redakcji są dziennikarze, którzy mówią, hej, chcę poczuć, mieć więcej wolności, chcę innych formatów, które mają sens. I YouTube ci wyłączy prąd, jak uzna, że robisz coś nie tak, ponieważ ten cały technofaszyzm i możliwość, że taki YouTube uznaje, że kolega Rafał Otoka tutaj przesadził z tą wolnością słowa, więc nagle zaczynamy od demonetyzacji, od cięcia zasięgów albo zniknięcia.
Żyję z tym od 5 lat, wie jak to wygląda. Demonetyzacja, cięcie zasięgu, kasowanie materiałów, to jest codzienność.
Klasyk,
ale idzie 90% materiałów, które w normalnych mediach by nie poszły, także to jest ta różnica.
To prawda, ale też do momentu, i to też jest pochodną presji, i która dzieje się makro. No, jesteś beneficjentem tego, że wygrał Trump i musiał posypać YouTube i Google szerzej głowę popiołem i powiedzieć, tak, trochę niedobrych rzeczy robiliśmy, ale chwilowo nie będziemy.
Ostatnia rzecz, którą dodam. Owszem, tylko kiedy jest Trump, za treści nieprzychylne Izraelowi, dostaje się taki łomot, nagle się w głowie nie mieści. Czysty przypadek.
Biznes jest biznes, sorry, winę to.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwo, moi
dziękuję bardzo, polecam się na przyszłość.
Wipler. A ciągle szycha w Konfederacji?
A dlaczego nie?
No dobra, szycha w Konfederacji.
Mam nadzieję, tam nie przesadzałbym.
I to macie same szychy. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie i do zobaczenia na kolejnym.
Dzięki bardzo.